Szanowni Państwo, naszym gościem w aktualności, jak nie jest, dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie. Witamy bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże ojcu, wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże. Panie doktorze, ja telefonuję z racji ustawy dezubekizacyjnej, bo Trybunał zdecydował obniżenie policyjnych rent inwalidzkich byłych funkcjonariuszy SB zgodne z konstytucją. Sprawa, jak wiemy, trafiła w grudniu 2019 roku. Sąd w Krakowie podczas rozpatrywania odwołania byłego funkcjonariusza milicji od decyzji o obniżeniu mu policyjnej renty inwalidzkiej na podstawie ustawy. I teraz no, widzimy, chociaż były dwa zdania odrębne, tutaj Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Jest to, jak widzimy, pierwszy wyrok Trybunału w sprawie tej ustawy z 2017 roku, na mocy której obniżono emerytury, renty. Jak pan do tego podchodzi, do tej sprawy? Sprawiedliwe, niesprawiedliwe?
No jak najbardziej sprawiedliwe i bardzo się cieszę, że Trybunał Konstytucyjny taką właśnie podjął decyzję, no większością głosów, niejednogłośnie, no ale trudno. Wyroki sądowe często tak zapadają, nieraz niektórzy sędziowie składają zdania odrębne, ale jak to się mówi, wynik idzie w świat. No, wynik jest tutaj jednoznaczny.
I ostateczny.
A ponieważ to jest Trybunał Konstytucyjny, to w związku z tym jest to rozstrzygnięcie już ostateczne, praworządne i do wykonania. To będzie miało duży wpływ na to, co będzie się działo w tej materii w przyszłości, bo podejrzewam, że bardzo wielu byłych aparatczyków komunistycznych, no w szczególności funkcjonariuszy urzędu, a później Służby Bezpieczeństwa, którym się obniżyło sprawiedliwie na mocy tej ustawy sprzed kilku lat świadczenia emerytalne, będzie chciało to zaskarżyć do sądu, używając starego argumentu, że nie powinno być odpowiedzialności zbiorowej. Oczywiście, że może się tak zdarzyć, że w jakimś konkretnym przypadku dany funkcjonariusz będzie mógł wykazać, że on oprócz tego, że był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, no to ponosi jakieś zasługi dla niepodległości Polski. No jest to dość karkołomna konstrukcja, żeby jednocześnie służyć komunie w SB i walczyć o niepodległość Polski, ale jednostkowe takie przypadki się mogą znaleźć i wtedy to sądy będą rozpatrywać. Natomiast zasada musi być absolutnie taka, jaką przyjęto w ustawie z 2017 roku. To znaczy nie może być tak, że w niepodległej Polsce, dla której ludzie oddawali życie, przelewali krew, cierpieli tortury, represje, łamano im życiorysy i łamano ich kariery zawodowe, rozbijano ich życie rodzinne, że ci bohaterowie, a dawne ofiary komuny, mają niższe świadczenia emerytalne, aniżeli ich kaci nadal jeszcze żyjący. Dlatego ta ustawa jest bardzo sprawiedliwa i ona oddaje historyczną również prawdę. I bardzo dobrze, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest ona zgodna z konstytucją, bo tak jak mówię teraz, poza takimi jakimiś jednostkowymi przypadkami, to już będzie działała zasada. Służyłeś komunizmowi i to jeszcze w najgorszej możliwej formacji, jaką była Służba Bezpieczeństwa, czy jeszcze wcześniej, bo jeszcze żyją przecież starsi funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Prześladowałeś, zamykałeś, torturowałeś, zabijałeś bojowników o niepodległość, polskich patriotów, to teraz jedyne, co możemy ci zrobić, to pozbawić cię wysokiej emerytury.
O, gdzieś nam się rozstał, znaczy rozłączył pan doktor Jerzy Bukowski. Przypomnę, że dzisiaj podjęta została, trafiło do nas orzeczenie, wyrok ostateczny. Trybunał orzekł dziś w pełnym składzie, że ustawa dezubekizacyjna, tu Trybunał zdecydował obniżenie policyjnych rent inwalidzkich byłych funkcjonariuszy SB, że to jest zgodne z konstytucją. Wyrok nie zapadł jednogłośnie, chociaż oczywiście zawsze do tego potrzeba większości. zgodnie z tak zwaną ustawą desubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i innych służb, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 roku, emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, jak wówczas informowano im emerytura 2100 brutto, renta 1500 zł, renta rodzinna 1700 zł. Udało nam się połączyć z panem doktorem. Jesteśmy, nie wiem, czy się słyszymy. Panie doktorze, jesteśmy z powrotem na antenie.
Dobrze. No przepraszam, jakieś było przerwanie połączenia. Wracam do mojej myśli ostatniej, że jedyną w tej chwili sprawiedliwością, jaką państwo może, poza oczywiście historyczną sprawiedliwością, wymierzyć tym byłym katom, to jest obniżenie im świadczeń emerytalnych oraz ewentualne pozbawienie ich orderów, odznaczeń państwowych. I to trzeba robić, bo ludzie na to patrzą. I tak jak się honoruje wysokimi orderami działaczy niepodległościowych, zarówno tych z lat 40. i 50., którzy największą ofiarę ponosili, bo wtedy za to można było stracić życie i wiele osób zginęło, jak i również ci działacze z lat późniejszych, z okresu pierwszej Solidarności, stanu wojennego, późniejszych działań konspiracyjnych. I ci ludzie, którzy zasłużyli się dobrze Polsce, powinni teraz od tej Polski u schyłku życia no przynajmniej dostać godne uposażenie emerytalne, ewentualnie jakieś dodatki, jeżeli są zaliczeni do kombatantów czy osób represjonowanych, no to dostają ustawowe wtedy dodatkowe świadczenia. Ale drugą stroną tego medalu jest właśnie obniżenie do pewnej kwoty, pozwalającej oczywiście przeżyć, ale niższej niż ta, którą dostają ludzie zasłużeni, emerytalnych świadczeń tym, którzy całe swoje dorosłe życie poświęcili na zwalczanie idei niepodległości Polski, którzy robili wszystko, żeby Polska była pod sowiecką okupacją i nie była państwem suwerennym, niezależnym. Dlatego ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza niejako, że nie ma nic złego w tym, iż ta ustawa dotyczy całej grupy ludzi, a nie każdej z tych osób indywidualnie. A jeżeli jakaś z tych osób wykaże, że była kimś na kształt Konrada Wallenroda i jej czyny na rzecz polskiej niepodległości były wybitniejsze niż jej czyny przeciwko tej niepodległości, to z pewnością sąd po zasięgnięciu opinii, po przejrzeniu materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej będzie uwzględniał takie roszczenia, bo przecież to nie zamyka drogi do indywidualnego starania się o to, aby mieć w dalszym ciągu wyższą emeryturę. Ale to będą naprawdę jednostkowe przypadki, bo jeżeli już ktoś był zawodowym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, no to trudno o nim mówić w kategoriach patriotycznych.
Panie doktorze, to przy tej okazji zapytam o Powązki. Bo powązki wojskowe mają nieformalny status takiej narodowej nekropolii. Groby ma tam wiele wybitnych Polek i Polaków. I teraz no, na początku czerwca, 4 czerwca zmarł generał Władysław Ciastoń, wieloletni funkcjonariusz bezpieki, szef SB, lata 81-86. To jeden z głównych podejrzanych w sprawie o sprawstwo kierownicze zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. I na Twitterze pan Michał Kozłowski, historyk Wojskowego Biura Historycznego, no tak właśnie mówi, no po cichu odbył się ten pogrzeb, no i oczywiście sprawa dotyczy tego, no jakichś kryteriów, prawda, bo pan często mówi i domaga się tej prawdziwej sprawiedliwości. Jak w takich sytuacjach mamy postępować? Nie wiem, jak pan doktor do sprawy by się odniósł i by ją skomentował?
To jest kolejny skandal na Powązkach, bo nie tak dawno mieliśmy tam inne pogrzeby również zasłużonych komunistów. Między innymi spoczął tam Stanisław Kania, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no a wcześniej Wojciech Jaruzelski. I dobrze ojciec powiedział, że ten cmentarz ma nieformalny status nekropolii narodowej, taki status nadaje społeczeństwo. I przecież wiadomo, że po Wawelu i po Skałce Krakowskiej to powązki wojskowe są najważniejszym miejscem pochówku wielkich, wybitnych Polaków. I tam nie powinno być absolutnie miejsca dla funkcjonariuszy obcych reżimów. I to, że w dalszym ciągu takie pogrzeby tam się odbywają, to jest prawdziwy skandal. Oczywiście słuchaczom Radia Maryja być może są znane starania naszego Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, aby dokonać godnie, po chrześcijańsku, ale jednak dokonać ekshumacji leżących tam zbrodniarzy i zdrajców. Ale mnie się wydawało, że to jest tylko jeszcze kwestia działań, że tak powiem kolokwialnie, do tyłu. A tu się okazuje, że są jeszcze działania do przodu. To znaczy trzeba jeszcze w jakiś sposób zabronić chowania tam kolejnych komunistów. I mnie się wydaje, że powązki wojskowe oprócz tego nieformalnego charakteru słusznie nekropolii narodowej powinny uzyskać taki status formalnie. Ja mam nadzieję, że albo Zjednoczona Prawica, a może i pan prezydent Rzeczypospolitej, który też ma inicjatywę ustawodawczą, no złożą w Sejmie projekt takiej właśnie ustawy, która określałaby, czym są powązki wojskowe. To jest tak ważny cmentarz i tak ważna sprawa, że zasługuje na odrębną ustawę, bo jest oczywiście ustawa dotycząca pochówków wszelakich, ale to jest rzecz no niezmiernie ważna i ja uważam, że powązki wojskowe przede wszystkim należy wyłączyć spod zarządu miasta stołecznego Warszawy. Bo jeżeli samorząd warszawski nie rozumie, że Warszawa leży w niepodległym państwie i chce stosować inne kryteria oceny ludzi i tych, którzy są dla wolnej Polski zdrajcami i zbrodniarzami, uważać za bohaterów i chować ich w najbardziej prestiżowym miejscu tego cmentarza, to trzeba po prostu temu zarządowi miasta Warszawy odebrać taką możliwość i trzeba, żeby powązki wojskowe stały się cmentarzem w pełni państwowym, zarządzanym przez władze państwowe. Nie wiem, skoro to jest, są powązki wojskowe, mają w nazwie wojskowe, to może Ministerstwo Obrony Narodowej powinno być tutaj zarządcą. Z pewnością dwie instytucje powinny tutaj mieć dużo do powiedzenia, to znaczy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej, które dawałyby merytoryczne podstawy do takiej ustawy i potem pilnowały jej wykonania. No przecież to nie może tak być, żeby argument był taki, jak w przypadku, zdaje się, był generała Ciastonia, przynajmniej tak twierdzi zarząd miasta Warszawy, że on ma tam grobowiec rodzinny, no to trzeba go było tak, tam pochować.
I że, rodzina, no, i że rodzina się o to starała i tak.
Tak, rodzina się postarała. Czyli jeżeli jakaś porządna rodzina będzie mieć jednego wyrodnego członka, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, na przykład jako seryjny morderca, to też będzie go można pochować na powązkach wojskowych, jeżeli on ma tam grobowiec rodzinny. No przecież to jest jakiś absurd. Jeżeli tej rodzinie tak zależy, żeby leżeć razem z tym człowiekiem niegodnym, to niech sobie przeniesie ten grobowiec na inny cmentarz, gdzie to nie będzie budziło takiego powszechnego społecznego oburzenia. I jeszcze tutaj druga sprawa. Z tego, co się orientuję, ale tak ogólnie, więc nie chcę mówić o szczegółach, to również osoby odznaczone wysokimi odznaczeniami mają prawo do pochówków, ale jak zasłużonych różnych cmentarzy i w takich szczególnie ważnych miejscach, jak właśnie powązki wojskowe. No to w takim razie, skoro nie udało się tym komunistycznym dygnitarzom odebrać stopni wojskowych i wysokich odznaczeń, orderów, i z tego tytułu oni są uprawnieni do tego, żeby leżeć na powązkach, to trzeba ten zapis zmienić. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że samo posiadanie nadanego w okresie PRL orderu Odrodzenia Polski czy jakiegoś innego, czy nawet Virtuti Militari, najczęściej za walkę z reakcyjnym podziemiem, czyli właśnie za zwalczanie podziemia niepodległościowego, absolutnie nie preferuje do tego, żeby na Powązkach można było takiego człowieka pochować. My możemy poważnie traktować ordery i odznaczenia, które przyznawał po 1945 roku prawowity rząd Rzeczypospolitej, raczej prezydent, bo Olgeri to prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie w Londynie. Natomiast nie możemy tą samą miarą mierzyć orderów nadawanych przez sowieckich namiestników w Warszawie. I to nie może być żaden argument do pochówku na powązkach wojskowych. Ale to są sprawy, które powinny się właśnie znaleźć w tej ustawie, o której przyjęcie ja już od dawna się staram, pisząc różne listy do różnych parlamentarzystów, czy też nawet starając się zainteresować pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo wiem, że pan prezydent jest osobą całkowicie zgodną w myśleniu z tym, co ja tutaj dzisiaj przedstawiam. I być może no, on jako głowa państwa mająca prawo do inicjatywy ustawodawczej by z taką inicjatywą wystąpił.
Panie doktorze, przepraszam, tu musimy postawić kropkę, bo i tak już przesadziliśmy z czasem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję ojcu, że mogłem poruszyć te oba tematy, bo dlatego, że musimy dbać o żywych w sensie nagradzania bohaterów i karania zbrodniarzy i zdrajców, ale musimy również pamiętać, żeby cmentarze, które są również fragmentem lekcji naszej historii, były z moralnego i wychowawczego punktu widzenia miejscami, gdzie nie ma żadnych kontrowersji, gdzie nie leżą przemieszani ze sobą zbrodniarze i bohaterowie.
Dziękuję. Naszym gościem był dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.